To jest, proszę pani, radio służące do nasłuchu w związku ze zrzutami, jakie się odbywały na terenie powiatu łowickiego, obwodu Łowicz. Było takie czuwanie, prawda, przez cały czas i z Londynu była nadawana melodia, rzecz zakazana. Komuś się to podobało, kto wiedział, że to jest i z tego powodu nasłał bezpiekę i NKWD na naszego kolegę Cyfrę, który się tym zajmował. Byliśmy członkami Szarych Szeregów. W 1943 roku, to znaczy jeszcze w czasie okupacji, otrzymaliśmy pierwszą książkę Kamienie na szaniec. Jeszcze to było pod innym kryptonimem. No i tam było o tym, co się działo w Warszawie, w odbijaniu Rudego. Jak nam aresztowali, a wiedzieliśmy, bośmy mieli grypsy już z więzienia, że prócz niego jest tam jeszcze trzech innych naszych członków, to postanowiliśmy, tak jak tamci w Warszawie, po prostu uwolnić ich. Naszym dowódcą był pan Jan Kopałka, ojciec Marii. On został komendantem po aresztowaniach u nas w Łowiczu, które były w 1944 roku. I z głównej kwatery przysłano właśnie jego z Warszawy. W Warszawie był w batalionie Zośka, brał udział od najpierwszych akcji Zośki, to znaczy Szarych Szeregów. No i on nas tak przygotował, jak się przygotowuje takich właśnie, którzy takie rzeczy zamierzają robić. Zrobił plan tego. Były takie bardzo trudne założenia, że czasy są inne, że pracują w tym więzieniu i Polacy. No i nad tym wszystkim opiekę miało NKWD i swoich ludzi tam też. 8 marca, właściwie termin był 2 dni wcześniej, ale został przesunięty. W razie gdybyśmy wśród nas mieli kogoś, kto by mógł uprzedzić, to by się również pomylił. A wiedzieli o tym tylko ci, którzy tam pójdą. Mieliśmy broni sporo, bo Niemcy uciekli, a myśmy od razu wpadli do ich siedziby i przede wszystkim, jak to młodzi ludzie, za broń chwyciliśmy, nie za papiery, nie za inne rzeczy, tylko tam, co można było i co mogło się nam przydać. Ale nie będzie ani strzału, ani nie będzie żadnych ofiar. Odbijali Rudego, gdzie były straty, duże straty, prawda? Myśmy chcieli ich naśladować. W trójkę żeśmy się spotkali, Gryf, Wędzidło i ja, i postanowiliśmy z komendantem porozmawiać, czy by nie. Tym bardziej, żeśmy wiedzieli, że pierwszy transport już z więzienia zabrano. Zabrano, wywieziono, niewiele osób wróciło później. No i 8 marca wieczorem takim fałszywym sposobem dostaliśmy się. Strażnik z karabinem, z opaską, jak to wtedy chodzili, przyprowadził niby Volksdeutschów czy kogoś, tych, którzy byli w tym ataku, którzy mieli tam się dostać. Specjalnie tym papierem pokazywał w dziurkę od drzwi, ten otwierający tam nie mógł tego przeciągnąć, no więc otworzył drzwi, no i wtedy jeden z kolegów, Wędzidło, postawił nogę, nie zamknął drzwi, wpadliśmy do więzienia, no na wartownię, trzeba było rozbroić ich wszystkich. Był taki przykry wypadek, że nad wartownią mieszkał naczelnik więzienia, Polak. I tam do niego ten najstarszy strażnik był na naradzie jakiejś. Jak się to zaczęło dziać, to on zszedł na dół i rzucił się na Wędzidła ze Stenem, steroryzował wszystkich, którzy byli na wartowni. Ja musiałem tego starszego puknąć swoją bronią. On puścił wtedy, no i wtedy wszystkich wyprowadziliśmy. Jak się już dostaliśmy do więzienia, bo strażnik nie chciał otworzyć kraty. Byliśmy przygotowani, mogliśmy wysadzić, mieliśmy plastik i po specjalne ładunki, żeby w razie, gdyby tak było, prawda, to byśmy to siłą zrobili. No, byliśmy już trochę przeszkoleni w tych sprawach. Dostaliśmy się do więzienia, zapaliły się zaraz światła na korytarzu, w celach, bo to było już ciemno, marzec. Polacy wychodzić, a my z kluczami. Zostają Niemcy i Volksdeutsche, którzy byli w więzieniu. No, wyszła cała gromada ludzi. z dokumentów późniejszych wiemy, bo są takie wspomnienia pułkownika UB. To 83 osoby wyszło na wolność AK-owców, przede wszystkim AK-owców, bo mało było tych Volksdeutschów i innych jakichś takich zbieraniny. W mieście zrobił się straszny gwałt wtedy. Był tam jeszcze taki dzwonek alarmowy, ale było wyłączone telefony więzienia. Wyprowadziliśmy na pobliskie łąki. Teraz każdy na swoją rękę, gdzie może, ucieka. 14 osób złapali jeszcze, bo było i wojsko, i UB, i NKWD, i wojsko rosyjskie wtedy jeszcze było. Wzięli ich z powrotem do więzienia i po pewnym czasie, po śledztwie, że oni nic nie wiedzieli o tym, zwolnili ich. Także jeden nasz członek został też schwytany z Głowna i wypuściliśmy tych wszystkich i większość jakoś uszła. A było bardzo trudno, bo był śnieg, były ślady, były psy, było to wszystko. Każdy jak tylko mógł najdalej się próbował po wsiach czy gdzieś tam jakoś ulokować. Był wśród tych zwolnionych, o czym wiemy, podziemnego państwa kandydat na starostę. Ale przyjechał inny starosta i kazał go zamknąć. Także później mieliśmy z nim kontakt z wdzięczności. Chciał nam jakoś pomagać, jakbyśmy musieli uciekać. Piątka z nas uszła temu, ale czterech z nas młodych wpadło. Najmłodsi, gdyby wpadł komendant albo nasi, ci starsi trochę, to by nas nie było, pani by nie miała co robić w tej sprawie. Wtedy miałem lat 21. Nic by mnie nie chroniło.
Także... Pana pseudonim?
Więciąc.
Co to oznacza?
Wszyscy o to pytają. Do konspiracji wstąpiłem, jak miałem lat 15. W 39 roku. Chciałem wymyślić, bo każdy sobie wymyślał pseudonim. Ja chciałem taki, żeby Niemcy mieli kłopoty z odczytaniem. M.O. Przecież byłem jeszcze wtedy dzieciakiem 15-letnim. Zresztą różne były pseudonimy. Kwicic i Gryf i inni.
I Antek?
I Antek. Antek miał pseudonim Antek na początku. Nazywany był przez kolegów Antek z Woli, bo był komendantem na Woli. Ale w takich wypadkach zmiana miejsca działania wiązała się ze zmianą pseudonimu, żeby się to nie wlokło, prawda? No i dlatego jak przyjechał do nas, a przyjechał po 14 czerwca, po aresztowaniach, no to najpierw figurował jako Hanka, jako Żar. Różnie to bywało na rozkazach, które wydał komendant. Podpis Hanka. Zatrzymał się u bardzo pewnych ludzi, rodziny Chmielewskich, ojciec major Wojska Polskiego, w stanie spoczynku. Matka dokładnie znała język niemiecki i mieli dwoje dzieci. Zofię, która jeszcze żyje i właściwie uważamy ją za uczestniczkę wszystkich naszych zjazdów, i młodszego od niej brata Gryfa, Kazika, który jednak pierwszy odszedł. Myśmy razem się trzymali. Już wychodziliśmy z tej męskiej części. Gwałt się zrobił wśród kobiet, które też tam były na osobnym. I jedna strażniczka znała jednego naszego i poznała. To już wiadomo kto, co, jak i tak dalej. Myśmy już nie spali w domu. Spaliśmy gdzie indziej i skoro tylko świt, bardzo rano, mijając wszystkie posterunki, których było pełno, myśmy się dostali. Wsiedliśmy w pociąg, który nie wiadomo gdzie idzie, byle dalej, przez Ostrów do Poznania. W Poznaniu było też dużo przygód, bo z miasta nie wolno było, były walki jeszcze o Cytadelę. Niemcy byli w Cytadeli i krwawe były walki. Komendant wojenny, który tam był, musiał dać zaświadczenie na opuszczenie Poznania. No, trzeba było przejść do następnej stacji i stamtąd pojechaliśmy do Ślesina, pojechaliśmy do Bydgoszczy, później pierwszym transportem pojechaliśmy Sokistów do Gdańska. Był wyzwolony, jeszcze się palił, ale już trzeba było pilnować pewnych rzeczy, bo nasi przyjaciele, co mogli, to tam wywozili. Straszne to były widoki tam. Płonący jeszcze Gdańsk. Na latarniach wisieli dezerterzy niemieccy, pływali w kanale. No ale nam się udało jakoś tej straży być trochę. Unikaliśmy służby na peronach, gdzie przyjeżdżały pociągi od strony Warszawy i od Łowicza. Tam na tej strażnicy w zaspie cała nasza grupa się znalazła, to znaczy 5 osób. Tam gromadziliśmy, jak już Niemcy się poddali i wyszli z Mierzei. Tam również było dużo broni. Zbieraliśmy, bo nie tak długo, a dowiedzieliśmy się, że z naszej czwórki, którą złapano, 3 dostało karę śmierci przez rozstrzelanie, a 1 był małoletni, no i dostał 10 lat więzienia. Czyli gdyby to jakoś się tak wydało, żeby po nas przyszli, to myśmy nie mieli zamiaru wpaść w ręce. I tej broni było rzeczywiście sporo. Automaty. Przyjechałem na Boże Ciało po tej ucieczce, bo ta ucieczka też nie mogła trwać w Gdańsku długo. Po prostu 2 naszym członkom z tej 5 zaproponowano wstąpienie do partii. Powiedzieli, że się namyślą, a jeden z nich szedł na to spotkanie właśnie z zapasem z bronią, bo nie było wiadomo, co to jest. No ale za dobrze pełnioną służbę zostali wyróżnieni i mieli przejść do, jako kandydaci już do partii, która powstawała tam wtedy do PPR-u. No i wtedy trzeba było uciekać. Trzeba było wypisywać, gdzie, co, jak i tak dalej, to by w końcu mogli dojść. Mieliśmy już wtedy nowe kenkarty. Dzięki komendantowi, który jeszcze wrócił do Łowicza po tym odwiezieniu cyfry, no i przez jakieś kontakty jeszcze wydobył druki. Zaczynały się żniwa. Przed samą maturą, tam chodziłem na kursy maturalne, kiedy już trzeba było się przygotowywać i zdawać, zostałem aresztowany. Na wszelki wypadek ja miałem 3 pistolety i granat angielski zaczepny. Wtedy się o 2 sprawach mówiło. O zapisywaniu się do PPR-u, żeby tam było dużo uczciwych ludzi. A druga rzecz, że jednak ta wojna będzie. 3. Mogła się ta broń, prawdę mówiąc, przydać. Cudem udało mi się stamtąd wyjść, duże więzienie takie. I tam miałem konfrontację z AK-owcem, który już został złapany i miał już wyrok śmierci. Ale chodziło mu o innych towarzyszy i mnie tak optycznie uważali, że mogę być właśnie tym człowiekiem. No i w jednym pokoju on stał, w drugim pokoju ja stałem. Tamten opowiadał, jak ci koledzy wyglądali, a oni patrzyli na mnie. No właściwie to się wszystko zgadzało. No i później mnie doprowadzili do niego i spytali, czy to ten, czy nie. Nie. Zastanawiał się chwilę, ale powiedział, nie ten, bo to nie ja byłem. Wtedy dostałem ciarkę razowego chleba, kawał słoniny. Wróciłem i też prawie cudem zdałem maturę.
Lata czyli zrobiono. Zdjęcie ze śledztwa, tak? Takie.
Tak, jest rok. W 52 dopiero mnie chwycono.
To zdjęcie przed maturą, które było robione, tak?
Tak.
Poza, z prawej, z lewej strony, tak?
Tak, jak to robili, tutaj jest napisane, prawda?
To jest zaświadczenie, przeczytam może, niniejszym zaświadczam, że niżej wymienieni żołnierze Szarych Szeregów brali udział w uwolnieniu więźniów w Łozie, czyli w Łowiczu, w dniu 8 marca 1945 roku. Starszy strzelec Wędzidło i starszy strzelec Więciąc i strzelec Kora. Uwolniony został starszy strzelec Cyfra, podpisał Antek, dowódca Starych Szeregów w Łozie. 1.9 chyba. No data jest niewyraźnie.
Łoza to był kryptonim Łowicza.
Mogliśmy posłuchać wspomnień Jerzego Miecznikowskiego. Przypomnę, że z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego dzisiaj w Warszawie otwarto wystawę Pokolenie Baczyńskiego i łódzka część tej wystawy to postacie Haliny Schwarz-Kłomp i Jerzego Miecznikowskiego. Tę wystawę już wkrótce będziemy mogli obejrzeć również w Łodzi, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Radia Łódź.